W Radiu Maryja Czas na Wiadomości zapraszamy.
W Belwederze odbyło się posiedzenie Rady do Spraw Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych Narodowej Rady Rozwoju poświęcone sytuacji energetycznej Polski.
W spotkaniu uczestniczyli m.in. prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki oraz minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Prezydent Andrzej Duda zapewnił, że Polska jest zabezpieczona przed ewentualnym kryzysem energetycznym.
Wskazał w tym kontekście m.in. na otwarcie gazociągu Baltic Pipe oraz uruchomienie gazociągu w Świnoujściu.
Dzisiaj z dumą my możemy mówić, że jak to już kiedyś mówiłem do mediów, mądry Polak tym razem przed szkodą. Zanim się poważny problem zrobił, to my już właściwie prawie byliśmy gotowi, już mieliśmy funkcjonujący gazoport umożliwiający nam częściową dywersyfikację dostaw. Teraz uruchamiamy budowany przez ostatnich kilka lat gazociąg z szelfu norweskiego, więc to są wiadomości bardzo dobre.
Również premier Mateusz Morawiecki wskazywał w swoim wystąpieniu na znaczenie gazociągu Baltic Pipe.
Powiedzmy sobie raz, że tutaj byliśmy konsekwentni, skuteczni, efektywni, rzeczywiście przed szkodą i ten gazociąg bałtycki nie tylko nam zapewni dużo większy poziom bezpieczeństwa, ale będziemy mogli być dostawcami, dostarczycielami gazu, a więc i bezpieczeństwa gazowego dla naszych sąsiadów.
Szef rządu podkreślał, że Polska m.in. dzięki Baltic Pipe, interkonektorom czy kontynuowanym inwestycjom w pływający terminal w Gdańsku będzie miała wiele wejść gazu.
Podkreślił przy tym, że rząd nie chce dziś negocjować pod pistoletem, czyli płacić za surowce najwyższe z możliwych cen. To właśnie dlatego, jak mówił premier, rura bałtycka nie jest jeszcze w pełni wypełniona.
W parlamencie trwają prace nad rozwiązaniami, które mają obniżyć Polakom rachunki za prąd.
Sejm zajął się projektem zamrażającym ceny prądu. Główne założenie to zamrożenie w 2023 roku do pewnego progu zużycia ceny energii na poziomie z bieżącego roku. Niższe rachunki zapłacą m.in. gospodarstwa domowe, które zużyją rocznie do 2000 kWh. Dla rolników limit wyniesie do 3000 kWh.
Projekt zaprezentowała w Sejmie wiceminister klimatu Anna Łukaszewska-Trzeciakowska. Podkreśliła, że to kolejne rozwiązanie zabezpieczające obywateli przed skutkami kryzysu energetycznego i wojną wywołaną przez Rosję.
Poprzez zamrożenie wzrostu rachunku za energię elektryczną i tutaj podkreślam rachunku za energię elektryczną i usługi dystrybucji dla gospodarstw domowych w roku 2023 gwarancja cen i stawek opłat do limitu zużycia dokładnie takich jak w roku 2022.
Posłowie opowiedzieli się też za dalszymi pracami nad projektem znoszącym tak zwane obligo giełdowe, czyli obowiązek sprzedaży energii elektrycznej poprzez giełdę. Poseł PiSu Marek Suski mówił, co ma na celu to rozwiązanie.
Jeżeli mamy dzisiaj sprzedaż energii dla odbiorców w zasadzie po cenie, po jakiej polskie spółki muszą kupić na giełdzie, no i to jest ten drastyczny, no prawie siedmiokrotny, czy nawet więcej w niektórych wypadkach wzrost cen, to po obniżeniu kosztów, wiadomo, ceny się obniżą. Trudno jest mi powiedzieć dokładnie, ale mogą nawet o 2/3.
Politycy wskazują, że jeżeli rozwiązanie dotyczące obliga spełni swoją funkcję, nie będą potrzebne dopłaty do prądu.
Akcjonariusze spółki PKN Orlen zgodzili się na połączenie z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem.
Za takim krokiem opowiedziało się niemal 82% akcjonariuszy obecnych na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zorganizowanym w Płocku.
Połączenie spółek będzie polegało na przeniesieniu majątku PGNiG do PKN Orlen. W zamian za akcje gazowej grupy jej akcjonariusze otrzymają akcje powiększonego Orlenu.
Ponadto w związku z połączeniem kapitał zakładowy PKN Orlen został podwyższony ponad 668 milionów złotych.
Wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki wskazuje, że fuzja obu spółek oznacza stabilizację dostaw surowców energetycznych, wzmocnienie bezpieczeństwa i kontroli nad nowym koncernem.
Budujemy dla Polski, dla Polaków, dla polskiej gospodarki wielki, silny, multienergetyczny koncern z połączenia Orlenu, Lotosu, PGNiG-u i Grupy Energa. Zadaniem tego koncernu będzie bezpieczeństwo energetyczne Polski, rozwój polskiej gospodarki, zapewnienie stałych, nieprzerwanych dostaw surowców energetycznych i energii. Ten koncern będzie kołem zamachowym polskiej transformacji. Nadrabiamy zaniedbania naszych poprzedników dzięki fuzji Lotosem, z PGNiG-iem i z grupą Energa, Orlen wejdzie do ekstraklasy firm paliwowych w Europie. Orlen będzie mógł jak równy z równym rywalizować z największymi potentatami w tej branży w krajach Unii Europejskiej i nie tylko.
W poniedziałek zgodę na połączenie Orlenu z PGNiG wyraziła Rada Ministrów. Do konsolidacji obu spółek potrzebna jest jeszcze zgoda akcjonariuszy PGNiG.
Nadzwyczajne walne zgromadzenie tej spółki, które ma podjąć decyzję w tej sprawie, ma odbyć się 10 października.
W resorcie sprawiedliwości zaprezentowano projekt ustawy o mieszkalnictwie społecznym Lex Wiśniewski.
Rozwiązania w nim zawarte mają zapobiegać patologiom związanym z przyznawaniem mieszkań komunalnych w samorządach. Więcej na ten temat Karolina Stasiak.
Propozycje zmian w ustawie o mieszkalnictwie społecznym Lex Wiśniewski zaprezentowali dziś wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł oraz europoseł Patryk Jaki. Nazwa projektu pochodzi od prezydenta Opola, który przyznał sobie dwa mieszkania komunalne mimo posiadania nieruchomości. Zaproponowane przepisy to odpowiedź na pojawiające się patologie. Chodzi o sytuacje, w których lokalni politycy zarabiają na mieszkaniach budowanych przez gminy i spółki komunalne, a które to powinny służyć najbiedniejszym. O tym, co ma się zmienić, mówił wiceminister Marcin Warchoł.
Trzy kwestie. Po pierwsze, wprowadzamy katalog osób premiowanych, po drugie, katalog wyłączeń i po trzecie, zakazujemy prowadzenia działalności deweloperskiej przez te inicjatywy TBS, zwane obecnie SIM. Ta ustawa z pewnością pomoże czekającym na te mieszkania, a przypomnę, że kolejka jest znaczna.
Według danych GUS na przyznanie mieszkania komunalnego czeka obecnie 129 tysięcy gospodarstw domowych. Wiceminister Marcin Warchoł zapowiedział, że ustawa o mieszkalnictwie społecznym Lex Wiśniewski trafi do wykazu prac Rady Ministrów. Będzie to projekt rządowy.
W podwarszawskim Zegrzu odbyły się obchody święta Wojsk Obrony Terytorialnej 5-lecia tej formacji. Obecny na uroczystości wicepremier szef MON-u Mariusz Błaszczak wręczył odznaczenie i wyróżnienia żołnierzom WOT-u.
Przypomniał, że motto Wojska Obrony Terytorialnej to zawsze gotowi, zawsze blisko. I tak właśnie jest. Terytorialsi są zawsze gotowi, żeby nieść pomoc potrzebującym, dodał szef MON-u.
Mariusz Błaszczak wskazał na zaangażowanie i poświęcenie tych żołnierzy przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych podczas pandemii koronawirusa, a także w czasie ataku hybrydowego ze strony reżimu Łukaszenki.
To był pierwszy etap tego planu, który zapewne powstał na Kremlu, żeby zaatakować Zachód. Potem przecież był atak na Ukrainę. Tak odczytujemy te kremlowskie plany. Leżało tym złym ludziom na tym, żeby doprowadzić do destabilizacji w naszej ojczyźnie, w Polsce. Nie udało im się dzięki postawie żołnierzy Wojska Polskiego, ale też żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Mamy jedno Wojsko Polskie, natomiast żołnierze WOT-u stanowią ten rodzaj sił zbrojnych, który jest związany z terytorium, na którym służą żołnierze.
Przez 5 lat istnienia Wojsk Obrony Terytorialnej powstało 18 brygad obrony terytorialnej i w tej chwili składa się z ponad 34 tysięcy żołnierzy ochotników. WOT to 5. rodzaj sił zbrojnych obok wojsk lądowych, sił powietrznych, marynarki wojennej i wojsk specjalnych.
Święto terytorialsów przypada 27 września w Dniu Polskiego Państwa Podziemnego. W tym roku uroczystości wyjątkowo odbyły się dzień później.
Na Stadionie Narodowym w Warszawie odbyły się senioralia, czyli spotkanie osób starszych z domów i klubów seniora z całej Polski. Uczestniczyło w nich około 600 osób.
Wydarzenie było okazją do dzielenia się doświadczeniami, ale też szansą na zainspirowanie się nowymi pomysłami na aktywne spędzanie czasu.
W wydarzeniu udział wzięła m.in. minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Szefowa resortu zapewniła o stałym wsparciu seniorów ze strony rządu. Podkreśliła, że wprowadzone przez PiS świadczenia zostaną utrzymane.
Można powiedzieć, że te świadczenia są już na stałe wpisane w państwa portfele. Nam zależy na tym, aby ta sytuacja finansowa była jak najlepsza. Dlatego te liczby, które zostały już dzisiaj wypowiedziane, te 44 miliardy dodatkowych środków, które tylko w roku 2022 trafiło już właściwie, bo 14. emerytura wypłacona do państwa portfeli, to jest przede wszystkim ta pomoc, aby jak najlepiej państwu się żyło.
Minister Marlena Maląg życzyła też seniorom wiele sił i zdrowia oraz dziękowała im za wychowanie młodego pokolenia w duchu wartości i poszanowania ojczyzny.
Senioralia związane są z obchodzonym 1 października Międzynarodowym Dniem Osób Starszych.
Do domu ojca odszedł biskup senior diecezji elbląskiej, ksiądz biskup Jan Styrna.
Ksiądz biskup urodził się 25 stycznia 1941 roku w Przyborowie w województwie małopolskim. Święcenia biskupie przyjął w 1991 roku. Był doktorem teologii pastoralnej.
W latach 90. pełnił posługę biskupa pomocniczego tarnowskiego. Od 2003 do 2014 roku był biskupem diecezjalnym elbląskim. Ksiądz biskup miał 81 lat.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się 3 października w katedrze św. Mikołaja w Elblągu.
To były wiadomości w Radiu Maryja.